patrząc na ostatnie nasze tygodnie, to o czym mówiliśmy, co tutaj rozważaliśmy, poruszaliśmy tak ważne aspekty, jak kapłaństwo Jezusa Chrystusa, jak Boże Przymierze, lepsze przymierze, w którym Jezus stał się pośrednikiem. Ale rozważając to wszystko, kiedy się nad tym zastanowimy, to one prowadzą nas do pewnego miejsca, w którym musimy zadać sobie pytanie, co te wszystkie aspekty, o których poruszaliśmy, o których mówiliśmy, znaczą dla mnie. Co one wszystko oznaczają? Co one dla mnie osobiście znaczą? Zadawaliście sobie to pytanie? Pokazanie? Te wszystkie piękne rzeczy, o których mówi zresztą list do Hebrajczyków, czyli to, że Jezus jest arcykapłanem, który skutecznie zmazuje wszelką winę, wszelki grzech, sprawia, że nasze życie stało się czyste. To, że Jezus stał się pośrednikiem nowego, lepszego przymierza, one nie są zawieszone w próżni. One wychodzą w kierunku naszym, ale w takim sensie, że chcą, żebyśmy na to odpowiedzieli. Chcą, żeby te rzeczy wszystkie były częścią naszego życia. Nie tylko, żebyśmy teoretycznie to o nich wiedzieli i rozważali i zastanawiali się, ale żeby rzeczywiście te wszystkie rzeczy były w naszym życiu realne, prawdziwe. Żeby tak było, moi drodzy, to konieczna jest wiara. Aby być uczestnikiem tego wszystkiego, konieczna jest wiara. Wiara, która nie tylko jest reakcją na to, kim jest Jezus, co uczynił, jak potężny, jak wielki jest, ale jak czytam, wiara jest podstawą tej relacji pomiędzy Bogiem a nami. I o tym właśnie dzisiejsze kazanie, wracając czy kontynuując list do Hebrajczyków. Ten list jest dla mnie niezwykły. Wiecie, ja jestem zafascynowany, zachęcony mocno tym, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków. I nie wiem, czy zauważyliście, może ze mną śledziliście te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tam 2 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, ale pewnie macie to samo wrażenie, co i ja, że kiedy autor listu do Hebrajczyków mówi o tych wszystkich rzeczach, czyli o kapłaństwie Jezusa Chrystusa, mówi o Nowym Przymierzu, on jakby wkłada w to wielkie serce i wielki wysiłek. Stara się pokazać to na tle Starego Testamentu. Sięga do Starego Testamentu, daje przykłady, posługuje się metaforami, porównaniami, skacze. Czasami ma się wrażenie, że on skacze to tam, ale on wkłada wielki wysiłek po to, żeby jego adresaci zrozumieli rzeczywiście, kim jest Jezus i aby zrozumieli Jego moc i aby zrozumieli Jego dzieło. Więc widać ten ogromne zaangażowanie, ogromny wysiłek i nie robi tego po to, żeby, wiecie, włożyć wiedzę w swoich słuchaczy, adresatów, tutaj mam na myśli Hebrajczyków, nie robi to po to, żeby oni o tym wiedzieli, mieli tą świadomość, ale robi to po to, żeby wzbudzić w ich sercach wiarę. Wiarę, że to wszystko jest dla nich, że to wszystko się dzieje, że to wszystko się stało. I on ma w tym swój konkretny cel. I proszę, otwórzcie razem ze mną list do Hebrajczyków, znany fragment, 11 rozdział. I przeczytajmy od 1 wersetu. Może znacie ten werset na pamięć, wersety te na pamięć. Ale znać coś na pamięć, a żyć tym, to są dwie różne rzeczy. I o tym list do Hebrajczyków mówi tak. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem, czyli to przez tą wiarę, przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Piękny fragment. Mówiąc o wierze. Cały rozdział 11 listu do Hebrajczyków jest nazywany rozdziałem wiary. On mówi, cały ten rozdział mówi o wierze, ale jeśli popatrzymy na ten rozdział w kontekście tego wszystkiego, co wcześniej autor Listu do Hebrajczyków pisze, zobaczymy, że jakby ten rozdział jest kluczowym rozdziałem tego wszystkiego, o czym była mowa wcześniej. Ja, wiecie, wiele razy czytałem ten rozdział w takim oderwaniu od wszystkiego innego. Czyli tak, czytałem do któregoś momentu o arcykapłanie, o tym wszystkim, co autor Listu pisze i nagle myślałem, że on po prostu taki zmienia temat. Mówi o wierze, tak żeby teraz skupić się na wierze, żeby zrozumieć, czym ona jest i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zobaczyłem, jakby próbowałem zrozumieć myśl autora Listu do Hebrajczyków tego, o czym on w ogóle mówi, dlaczego on właśnie zmienia ten temat, co on ma na myśli, co on chce przez to powiedzieć i mi. Więc ważne to jest, żeby w ogóle złapać, o co mu chodzi. I rzeczywiście, kiedy bardzo uważnie przeczytałem ten cały rozdział, zobaczyłem, że on jest kluczowym rozdziałem praktycznie całego Listu do Hebrajczyków. Dlaczego? Dlatego, że autor listu mówi, że jakby wiara nie jest tylko intelektualnym uznaniem prawd Bożych. Nie jest tylko tym czymś, że ja się zgadzam, że Bóg mówi prawdę. Ale jest czymś więcej, jest aktywnym, trwałym zaufaniem tego, co on powiedział, a to z kolei prowadzi do posłuszeństwa.
Amen.
Czyli jakby to jest coś więcej niż tylko ja, że ja uznaję, ok, dobre to jest, kupuję to, to jest dobre, to ja się z tym zgadzam. Jest czymś więcej. Co więcej, autor wcale nie zakończa swoich wcześniejszych rozważań na temat Jezusa. Nie możemy tego oderwać od tego, co wcześniej, o czym jest mowa. Więc jeżeli nie słuchaliście tego, o czym mówiłem 2 tygodnie temu i 4 tygodnie temu, naprawdę sięgnijcie do tego. Bo to wszystko łączy się w jedną całość. Więc rzeczywiście, patrząc na ten rozdział, autor listu nie zakończa swoich wywodów na ten temat, swojej argumentacji, swojego celu, ale dąży dalej, rozwija ten temat. Jezusa Chrystusa, Jego wielkości, Jego potęgi, tego, co On dokonał i mówi to w kontekście wiary. Rozdział 11 rozpoczyna się od zdefiniowania wiary, czym ona jest. Autor mówi, że jest pewnością tego, czego się spodziewamy, jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Ale patrząc na to, co dalej jest napisane, to właśnie ta wiara, to wszystko, o czym jest mowa, była podstawą, fundamentem działania bohaterów wiary, bohaterów Starego Testamentu. I autor listu pokazuje to, że wiara, tak jak była aktywna i bardzo potrzebna w życiu bohaterów Starego Testamentu, tak jest potrzebna wiara do życia dla nas dzisiaj. Jakby ona jest podstawą w ogóle życia. Celem tej wiary jest umożliwienie dla mnie osobiście, dla was, aby sięgnąć po tą duchową rzeczywistość, której nie widać. Jej nie widać. To, że my siedzimy tutaj w zborze, wydaje nam się, że jesteśmy tylko my. Nie widzimy oczami jakby fizycznymi tego, że Jezus się na przykład przechadza tutaj pośród nas. My tego nie widzimy. Ale wiara pozwala to zobaczyć. Wiara pozwala sięgnąć po te duchowe rzeczy. Więc jakby ta pewność i przekonanie jest tą podstawą, tą bazą, aby zrozumieć tego, jaką pełni rolę wiara w życiu wierzących. Pewność i przekonanie. I teraz, czytając krok po kroku cały rozdział 11, widzimy, i to wyraźnie, ja dzisiaj to wyraźnie widzę i postaram się też, żebyście to zobaczyli, widzę, że wiara dopiero w Jezusie Chrystusie nabiera swojego pełnego znaczenia. Wcześniej ona była zakryta, ona była gdzieś niepełna, dopiero ona w Jezusie Chrystusie nabiera pełni znaczenia. W poprzednich rozdziałach, o których mówiliśmy tam 2 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, autor szczegółowo, bardzo szczegółowo, pięknie wyjaśnia nam kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Pokazuje to, że Jezus jest wyższy od aniołów. Pokazuje to, że Bóg przez Jezusa ostatecznie przemówił. Pokazuje to, że Jezus jest wyższy od Mojżesza, od patriarchów. Jest w ogóle wyższy od wszystkiego, co można sobie wyobrazić. A dodatkowo Jezus jakby wypełnił jednorazową, pełną ofiarę za nasze grzechy, za każdego z nas. I stał się tym pośrednikiem lepszego nowego przymierza, o czym zresztą mówiliśmy przez ostatnie tygodnie. To pokazuje, że Bóg w Mesjaszu zawarł nowe zupełnie przymierze, zupełnie jakby totalnie inne i lepsze od tego, co wcześniej, opartego na lepszych obietnicach, o czym też mówiliśmy. I w kontekście tego wszystkiego ten rozdział 11 stanowi takie naturalne przejście. No to dobra, okej, słuchacze, no to teraz weźmy się za wiarę w to wszystko. Jakby to, że ja wam przedstawiam, pokazuję, okej, ale teraz chcę was poprowadzić do tego, żebyście w to uwierzyli. I żeby tak się stało, żebyście uwierzyli, że Jezus jakby wypełnił to wszystko, że Jezus dał wam to wszystko, autor listu pokazuje pewne postacie biblijne, przedstawiając ich jako przykład wiary. Przede wszystkim w ogóle list do Hebrajczyków zaczyna się od tego, że Bóg niegdyś przemawiał przez proroków, przez naszych ojców, a w ostatnich dniach przemówił przez swojego Syna, którego nazwał dziedzicem wszystkiego. Później w 11 rozdziale on sięga do tych proroków, sięga do tych ojców i przedstawia ich wiarę jako przykład wiary dla wierzących dzisiaj. Wtedy ówcześnie dla tych wierzących tam Hebrajczyków, ale też dzisiaj dla nas. I pokazuje ich życie i mówi, że ich wiara powinna być wzorem do naśladowania. Że powinni wierzący, patrząc na ich życie, naśladować wiarę. Dlaczego? Jak myślicie? Przede wszystkim, kiedy spojrzymy na ich życie, to zobaczymy, że oni byli bardzo ograniczeni w tym, czym dysponowali. Kiedy zobaczymy, że mimo to, że oni nie mieli tej pełni, która była w Chrystusie, bo ona dopiero się została objawiona w Chrystusie, o czym mówi wcześniej autor listu do Hebrajczyków, to kiedy spojrzymy rzeczywiście na ich wielką wiarę, pomimo tego, czym dysponowali, to budzi podziw. Zobaczcie, że oni widzieli pewne rzeczy tylko cząstkowo, nie oglądali tego, co wierzyli. W ogóle jakby nie byli uczestnikami tego. O czym zresztą autor listu do Hebrajczyków mówi w 13 wersecie. Mówi tak. Wszyscy oni, mówiąc o tych wszystkich przykładach wiary, bohaterów wiary, wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic. Ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Czyli zobaczcie, oni widzieli pewne rzeczy, które Bóg obiecał, ale one, te wszystkie wspaniałe obietnice, te lepsze obietnice, miały być spełnione dopiero w Mesjaszu. Oni tego nie widzieli, oni nie byli świadkami tego wszystkiego. A mimo to, zobaczcie, że wierzyli i to bardzo głęboko. I te wszystkie przykłady pokazują, jak wielka i głęboka ich wiara była. Więc autor mówi, spójrzcie na to. Wy dzisiaj, o czym wcześniej mówiłem, macie wszystko. Macie Mesjasza, który przyszedł. Macie Chrystusa, który oddał swoje życie, złożył doskonałą ofiarę, który jest lepszym pośrednikiem, lepszego przymierza, opartego na lepszych obietnicach. Wy staliście się uczestnikami tego. To co jest waszą wiarą? To co z waszą wiarą, kiedy wy pełni, macie tego pełnię dzisiaj? I rzeczywiście, kiedy spojrzymy, to te wszystkie duchowe obietnice zostały spełnione, ukazały się dopiero w Jezusie Chrystusie, w Jego przyjściu, Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wszystkie Boże obietnice, wszystko to, co Bóg obiecał, wypełniło się. I aby to jakby zachęcić, aby tym zachęcić swoich odbiorców listu, autor listu do Hebrajczyków daje różne przykłady. Wspaniałe przykłady. Ja tylko chcę tak naprawdę króciutko niektóre z nich przytoczyć. Abel. Kiedy spojrzymy na Abla, który poprzez swoją ofiarę wyraził to, że jego wiara była przyjemna Bogu. Autor listu pisze tak. 11 rozdział, 4 werset. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Jego wiara doprowadziła do tego, że oddał Bogu cześć w sposób, który zapowiadał śmierć Chrystusa, jego doskonałą ofiarę, bo dalej mówi, przez nią też, czyli przez tę ofiarę, choć umarł, bo umarł, patriarcha, jeszcze mówi. Czyli ta ofiara, która się podobała Bogu, którą Bóg przyjął, ta doskonała ofiara, może nie doskonała, bo doskonałą Chrystus dopiero złożył, ale ta ofiara, którą złożył Abel, jakby mówiła o tym, że będzie ta doskonała ofiara, że jego wiara coś spowodowała, że było czymś wielkim, czymś potężnym, które zapowiadało tak wielką rzecz w Chrystusie Jezusie. Dalej autor listu podkreśla, że wiara otwiera nam drogę do relacji z naszym Panem. Że nie jest tylko właśnie tak, jak na początku mówiłem, intelektualnym potwierdzeniem czy stwierdzeniem, że Bóg mówi prawdę. Ale otwiera drogę do tej niezwykłej bliskości z Panem. I ta bliskość usuwa nawet ograniczenia, nawet i śmierć. Bo śmierć jest ograniczeniem. I tutaj przykład podaje Henocha, jednego z dwóch bohaterów biblijnych, o których wiemy, że Biblia daje świadectwo, że oni nie umarli, ale zostali pochwyceni, zebrani przez Pana. I czytamy 11 rozdział, 5 werset. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł, Bóg go zabrał, czytamy w naszych przykładach warszawskich. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. To pokazuje, że wiara może prowadzić do głębokiej relacji. Ten przykład Henocha, że został zabrany, pokazuje, że nie polega to na intelektualnym chodzeniu, że wiecie, Henoch chodził z Bogiem i intelektualnie uznawał, że Bóg istnieje. To było coś więcej. To miało połączenie z posłuszeństwem, z relacją przede wszystkim z Panem. Dlatego, że czytamy, co można odczytać w Księdze Rodzaju w 5 rozdziale, w 22 wersecie, czyli pierwszej księdze Mojżeszowej, że jakby Henoch chodził z Bogiem. Co to znaczy chodził z Bogiem? Chodzi o to, że on w codziennym życiu żył z Nim. Żył z Nim, w relacji. To nie było tylko intelektualne uznanie, że On jest. Ale to było codzienne chodzenie z Panem. Codziennie przeżywanie z Nim. Codzienna ta relacja. Dlatego to pozwoliło jakby na Boże działanie w jego życiu. Czyli ta wiara, zobaczcie, spowodowała, bo to jest przykład wiary dla nas, że miał relację z Panem i uniknął śmierci. Nie oglądał śmierci. Nie mamy takich przykładów w Biblii wiele. O Panu Jezusie wiemy o tym, że nie oglądał śmierci, że Pan go wyzwolił, sprawił, że zmartwychwstał, że zresztą psalm któryś o tym mówi, że Pan wzbudził Chrystusa, że został zabrany. To też pokazuje, zapowiada, może tak powiem, to wszystko, co miało się wydarzyć. Inny przykład Noego, który ostrzeżony, tutaj czytamy w 7 wersecie, przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, budował arkę na ocalenie siebie i swojej rodziny oraz zwierząt, które Pan mu nakazał. To pokazuje, że wiara wyrażała się w życiu Noego w posłuszeństwie z kolei. Czyli on usłyszał głos Boży i był posłuszny temu słowu. To pozwoliło mu uniknąć potop. O czym to mówi? To ewidentnie wskazuje na Chrystusa, który dla nas dzisiaj stał się tą nową arką, dzięki któremu wierzący uniknął sądu, który ma nadejść. Oczywiście Noe stał się tym przykładem, że wiecie, kiedy on budował arkę, nie było widać potopu, nie było widać nawet kropli deszczu. Ale przez wiarę zaufał temu, co Bóg powiedział i budował tą arkę, czyli zaufał temu świadectwu, co Bóg dał dla niego, co się ma wydarzyć w przyszłości. I to wskazuje na nas dzisiaj, że my również, słysząc tą dobrą nowinę, zaufaliśmy Bogu, który powiedział: to jest mój syn, jemu wierzcie, jemu zaufajcie, a unikniecie sądu.
Amen.
Czyli zobaczcie, że jest ocalenie i jakby autor listu do Hebrajczyków stara się tą wiarę pokazać z każdej strony. Z tej strony dać przykład taki i taki. Mamy też Abrahama, który przez wiarę opuścił swój dom do ziemi, którą Bóg mu obiecał, jego i jego potomku. Choć czytamy, że nie wiedział, dokąd idzie. Dobrze jest wiedzieć, w którą stronę idę i jak, i co, i jakby, jak ta droga będzie wyglądać. Ja chcę już to widzieć, to co, dokąd zmierzam. Natomiast on nie widział, natomiast zaufał, zawierzył Bogu, że on mówi prawdę. I też patrząc na życie Abrahama, wiemy o tym, że jego wiara czy wierność pokazuje to, że wiara prowadzi do posłuszeństwa, nawet w chwilach, kiedy rzeczy wydają się, że te obietnice są zagrożone. Pamiętacie, że Abraham, no, Bóg mu obiecał potomstwa, on starszy, coraz starszy, jeszcze bardziej starszy, a tego potomstwa nie ma, więc wiara pozwoliła mu spojrzeć na coś Bożymi oczami, co Bóg obiecał, a co wcale jest, a co jest wbrew, może tak powiem, wbrew temu, co ja widzę. Wbrew nadziei, jak to mówi Słowo Boże, żywiąc nadzieję, uwierzył Panu. I byśmy mogli oczywiście tak każdego bohatera wiary po kolei wymieniać, opisywać, tak jak to robi autor listu do Hebrajczyków i do czego was gorąco zachęcam, żeby to zrobić po nabożeństwie, ale niestety nie starczy nam czasu, żeby każdego teraz opisywać. Ale musimy jedną rzecz zobaczyć. Musimy zobaczyć, że wybory, których dokonywali bohaterowie wiary, ci, których przedstawia ten autor listu do Hebrajczyków, pokazuje, że wiara to nie tylko przekonanie, ale czynne działanie. Oni działali, czyli poddali się temu, co Bóg mówił, na podstawie Bożych obietnic, choć te obietnice często wydawały się nie do zrealizowania. Te obietnice czasami wydawały się takie bardzo odległe, bardzo mgliste, bardzo takie, no, trudne, żeby połączyć je z rzeczywistością. A mimo to oni zaufali i zawierzyli temu, co Bóg powiedział. W świetle Nowego Przymierza, które Jezus dla nas uczynił, jest to wielkie świadectwo tego, że Boże obietnice, których my zaufaliśmy Chrystusowi, znalazły swoje spełnienie. To jest świadectwo. To, co jakby oni osiągnęli, zresztą to już czytałem, że oni tylko przywitali je z daleka, znalazły swoje tak i amen w Chrystusie. Przez cały rozdział 11 autor listu pokazuje, że bez otwarcia się na to, co Bóg obiecał w Chrystusie Jezusie, bez uwierzenia w to, co On dokonał, jak niesamowite dzieło, czyli dając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, dla nas, żebyśmy my byli uratowani, nie jest możliwe życie zgodnie z Bożymi zamierzeniami. Po prostu to jest niemożliwe. Ale nie tylko to. Chodzi o coś więcej. Chodzi o osiągnięcie w ogóle zbawienia. Nie jest możliwe osiągnięcie zbawienia, jeśli nie ma wiary. Jeśli nie ma wiary w te wielkie dzieło, czyli po pierwsze to, kim Chrystus jest, jak potężną moc ma i po trzecie w Jego misję, w Jego dzieło. Jeśli ja nie wierzę w to wszystko, a przyjmuję intelektualnie to, zgadzam się nawet z tym, jestem zwolennikiem wielkim tego. Jeśli moje życie, moje czyny nie idą za tym, czyli nie potwierdzam tego wszystkiego swoim życiem, to moje zbawienie jest zagrożone. Skąd ja to wiem? Z listu do Hebrajczyków. Posłuchajcie. W 4 rozdziale, w 1 wersecie, autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Bójmy się więc. Musi być bojaźń. gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, żeby ktoś z was jej nie osiągnął. W ogóle chcę, żebyście jakby wiedzieli, że wejście do odpoczynku, odpocznienia, to nie jest to, że ja odpoczywam przed telewizorem z pilotem albo jakkolwiek odpoczywam, tylko to chodzi o wejście do jakby odpoczynku, czyli obecności Pana. Żydzi zawsze o tym tak myśleli. Choćbyśmy my myśleli inaczej, cały Stary Testament mówi o tym wejściu właśnie do wiecznego odpoczynku, do tego, tej ziemi obiecanej takiej, w której autor listu Hebrajczyków mówi, że nie osiągnęli tego patriarchowie, nawet Jozue, który niby wprowadził do ziemi obiecanej, bo mówi, gdyby wprowadził lud Boży do ziemi obiecanej, Bóg nie mówiłby o innym czasie. Więc jest jeszcze, i to autor listu Hebrajczyków mówi, odpocznienie dla ludu Bożego. Co to oznacza? Zbawienie. Wejście do wiecznego odpoczynku, wejście do obecności Pana. Więc mówi tak, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, czyli tam oni też mieli dobrą nowinę, Izraelici. Lecz tamtym nie pomogło słowo. Nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czyli słyszeli, Bóg obiecał coś, a oni nie. Dajcie nam mięsa. I tutaj dalej mówi ważna rzecz, bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Kiedy... Właśnie to jest wiara, która sięga do tego wszystkiego, co Bóg dokonał. Spoglądania wstecz, spoglądania w teraźniejszość i wstecz. Czyli przypomnienia sobie tego, czego Bóg dokonał. A one są znane od założenia świata. Więc autor mówi tak. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Czyli mówi, zagrożenie jest dla was. Jeżeli nie uwierzycie w tą dobrą nowinę, która została wam głoszona, jak i tamtym, to nie wejdziecie do jego odpoczynku. I tutaj w czwartym rozdziale autor listu daje ten negatywny, można powiedzieć, przykład Izraela na pustyni, który pokazuje, że Izraelici tak naprawdę polegli na pustyni. Ich trupy zaległy w pustynie, nie weszli do ziemi obiecanej. I daje ostrzeżenie i mówi, że oni nie osiągnęli tego, co Bóg obiecał. Później daje silną argumentację tego, że pokazuje, kim jest Jezus, że jest arcykapłanem, pokazuje Jego wielkość, Jego misję, pokazuje to, że jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi danym, nie ma innego. Następnie prezentuje w niezwykły sposób to, że tą wiarę patriarchów, którzy byli ograniczeni, nie widzieli tego wszystkiego, co my dzisiaj widzimy, a jednak wierzyli. Jednak byli stali, byli wierni, byli posłuszni. I przez to, o czym pisze w 11 rozdziale swojego tutaj listu do Hebrajczyków, autor mówi, że starajcie się, aby w ten sam sposób wierzyć Panu, że pomimo, że niektórych rzeczy po prostu nie widzimy, czasami wydaje nam się ta rzeczywistość tutaj ziemska bardziej rzeczywista niż to, co jest obiecane w ten duchowy sposób, ale wytrwajcie. Spójrzcie na tych, którzy wytrwali, pomimo tego, że oni tylko oglądali to z daleka. Więc stara się w tym 11 rozdziale, jakby żeby to, o czym mówił wcześniej, stało się ich jakby udziałem, żeby spojrzeli na Jezusa. Aż w końcu dochodzi do konkluzji tego wszystkiego, takiego podsumowania i można powiedzieć, jak to nazwać, jak ktoś, takie kluczowe hasło wszystkiego, podsumowanie wcześniejszych wywodów. Nie wiem, jak to nazwać, może ktoś mi pomoże, jest polonistą. Konkluzja, czy jeszcze bardziej bym to nazwał. Meritum sprawy. W meritum sprawy, autor listu do Hebrajczyków mówi tak, więc mając tak wielki obok świadków, Jeszcze raz. Mając tak wielki ogrom świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Nie zastanawialiście się, czemu autor listu do Hebrajczyków mówi o tych bohaterach wiary, których wszystkich wymienia, jako świadkowie? Zastanawialiście się? Nie mówi tutaj o kimś w ogóle jakimś, wiecie, niektórzy tu aniołów widzą, ale to nie ma sensu, bo musi ten tekst łączyć się z wszystkim. Musi on wychodzić z tego, co wcześniej ktoś jakby tłumaczy, tak? Więc podsumowaniem tego 11 rozdziału dochodzimy do 12 i autor listu mówi, że mając ten wielki obłok, czy tą chmarę świadków, dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo oni świadczą swoim życiem o tym, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Oni wszyscy świadczą o tym, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Oni świadczyli, widzieli to z daleka i świadczyli o tym, że Bóg mówi prawdę. To o ileśmy więcej dzisiaj. I dlatego autor listu Hebrajczyków mówi, że o ile bardziej my. Biegnij w tym wyścigu. Biegnij, zrzuć z siebie ciężar i grzech. Bo skoro oni mogli, to ty tym bardziej możesz. Dzisiaj jesteś w zupełnie lepszej sytuacji. Więc on pokazuje, że Boże obietnice nie zawiodły. Mimo, że ci wszyscy świadkowie wiary nie widzieli wypełnienia tych obietnic w swoim życiu. Czytamy w drugim wersecie. Przez nią, czyli przez wiarę, bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Oni, ponieważ wierzyli, ponieważ wiara była w ich życiu, otrzymali świadectwo, że wypełni się to kiedyś. Może nie za ich życia, niektóre rzeczy się wypełniły, ale oni je przywitali z daleka, później autor listu do Hebrajczyków mówi. Wszyscy żyli w nadziei, że te obietnice się wypełnią. I to nie było wcale łatwe dla nich. Często musieli stawić czoła różnym wyzwaniom. Ja już nie będę przytaczał tych wszystkich przykładów, o których autor listu do Hebrajczyków mówi. O tym przeżynaniu piłą, o tym, że jakby umarli tylko w nadziei, czasami cierpieli i tak dalej. Ale oni wszyscy dawali świadectwo w Boże obietnice, że Bóg mówi prawdę. To pokazuje wzór do naśladowania. Dla nas wzór do naśladowania. Wytrwałość, niezachwiana wiara tych właśnie świadków pokazuje, że nawet kiedy rzeczy idą nie tak, kiedy są trudne, kiedy w naszym życiu nawet pojawiają się cierpienia, zmagania, czy prześladowania, czy cokolwiek innego, Boże obietnice nie zawodzą. I to powinno nas motywować do tego, żeby odrzucić grzech i biec w wyznaczonym nam wyścigu. Właśnie patrząc na Jezusa, patrząc na Niego. I skoro oni mogli trwać w wierze, o ileż bardziej my dzisiaj możemy trwać w wierze. Dlaczego? Bo mamy Tego, który przyszedł, który jest Panem, który przeszedł przez, autor listu Hebrajczyków mówi, przez tę samą drogę, oprócz grzechu, który może, czy stał się dla nas tym arcykapłanem, miłosiernym, on tam mówi, arcykapłanem, pełnym łaski arcykapłanem i może dopomóc tym, którzy przez różne cierpienia przechodzą. Tym bardziej. Oni tego nie mieli, ci świadkowie, a trwali w wierze. Więc spojrzenie na nich ma być dla nas motywacją, ma być zachętą. Zobaczcie, Mojżesz, pomimo braku pełnego objawienia, zresztą bardzo ciekawą sprawą jest to, jak w ogóle Bóg się objawiał Mojżeszowi przy krzaku gorącym. Kiedy Bóg zapytał Boga, jak masz na imię, żebym ja poznał Twoje imię, poszedł do Izraelitów, powiedział, kto mnie posłał, bo ja nie wiem, nie znam Twojego imienia. To Bóg mu powiedział, jestem, który jestem, Jahwe. To jest temat długi, nie chcę go rozwijać, ale on pokazuje, że niekoniecznie to słowo jestem, który jestem, znaczy właśnie to. Żydzi, czytając w swoim oryginalnym języku, doszli do wniosku, że bardziej tu chodzi o jestem, który będę. Czyli Bóg objawia się Mojżeszowi w pewien sposób, malutką cząstkę swojej istoty, ale jakby w tym słowie zapowiada, że będę się dalej objawiał. Będę ukazywał swoją osobę. I co się stało? Stało się to, że kiedy otwieramy Ewangelię Jana, to widzimy, że Bóg objawił swoją postać w całości, w pełni w Chrystusie Jezusie.
Amen.
Jakby te wszystkie wieki tego objawienia Boga w różny sposób znalazły swoje ostateczne objawienie w Chrystusie. Stał się On w pełni widoczny, w pełni mogliśmy zobaczyć Go. Pamiętacie, jak Filip do Jezusa mówi, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam.
Tak.
A On mówi, Filipie, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Jak widzisz mnie, widzisz Ojca. Objawiłem swoją pełnię. Więc Mojżesz widział tylko jakby tą cząstkę, a mimo to był przekonany, że Bóg kieruje jego życie. Że warto zaufać Jemu, mimo że miał tylko tą cząstkę objawioną. Ja mówię taką, jestem, który będę. Jestem tu, ale dopiero objawię się w przyszłości. A mimo to jego wiara spowodowała to, że czytamy w 27 wersecie, przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla. To gruba sprawa, powiem wam, bo jakby sprzeciwić się królowi Egiptu i wiedząc, że nie działam w jego kierunku, no to było dużym wyzwaniem. Czytamy, że on nie uległ się gniewu króla. Dlaczego? Bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Damy w UBG. To słowo niewidzialnego wskazuje wyraźnie na Jezusa, który choć dzisiaj nie jest widoczny naszymi oczami, pozostaje w centrum wiary. On pozostaje w centrum wiary. A wiara czym jest? Jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. To jest właśnie wiara. Dlatego jest zachęta, i to autor listu do Hebrajczyków zachęca, żeby zwrócić swoje oczy na Chrystusa, który przewyższa wszystko i przewyższa wszystkich, jest kulminacją tego wszystkiego, o czym wcześniej pisze. Więc mówi, zwróćcie swoje oczy na Jezusa. Mówi, sprawcę i dokończyciela wiary, patrząc na Niego. Dlaczego? No, on mówi, bo zasiadł Jezus po prawicy tronu Boga, czytamy. A to pokazuje Jego wyższość, Jego moc, Jego wyjątkowy autorytet, który ma w relacji z Bogiem. Zasiadanie po prawicy Ojca oznacza bardzo dużo. I tu moglibyśmy całe kazanie na ten temat powiedzieć. Ale to nam dzisiaj ma tylko pokazać to, że On ma moc. Że w Jego ręku jest autorytet, jest moc. Patrząc na Jezusa, możemy tego doświadczać. Patrzymy na Tego, który zasiadł po prawicy majestatu Boga. Możemy czerpać z Niego siłę wśród naszych cierpień, przeciwności, wśród zmagań codziennego życia. Właśnie patrząc się na Jezusa. Nie jest to fizyczne patrzenie się. Bo warto sobie zadać, czym jest to patrzenie. Nie widzimy go fizycznymi oczami. No właśnie, czym jest? Jest właśnie wiarą. Patrzenie się na Jezusa jest właśnie wiarą. Wiarą, spojrzeniem serca, umysłu i tego, czym jesteśmy, na Tego, który przewyższa wszystko. Który ma wszelki autorytet. Zresztą jak przypomina nam autor listu do Hebrajczyków, dowodem tego, czego nie widzimy. Kochani, to patrzenie się, to decyzja, aby w każdym momencie naszego życia bez względu na to, czy ja jestem tu w kościele, czy jestem poza kościołem, opierać się na Jego obietnicach, chodzić z Nim. Ale też jest dążeniem do tego, o czym mówiliśmy przez kilka tygodni, żeby widzieć Jezusa jako wielkiego arcykapłana, czyli jeżeli zgrzeszę, jeżeli upadnę, mam arcykapłana, mam tego, który wstawia się u Ojca. Ale nie tylko to, od czego się zaczyna list do Hebrajczyków? Bóg przemówił. Bóg przemówił przez Jezusa. Ostateczny sposób. To pokazuje, że On jest tym, przez którego Bóg ostatecznie przemawia. Dzisiaj do Kościoła. Dzisiaj do nas. Bóg tak zaplanował. Ojciec tak zaplanował, żeby przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przemawiać. I ostatecznie przemówił. Ale też jest naszym przewodnikiem i dokończycielem naszej wiary. Czyli pokazuje to, ten werset, że wiara to nie jest tylko jednorazowy akt, że ja kiedyś tam podniosłem rękę, pomodliłem się i teraz już wszystko jest okej. Ja już tak, nie interesuje już mnie nic tak naprawdę. To pokazuje, że mamy chodzić w wierze, mamy trwać w wierze i mamy Jezusa, który jest naszym przewodnikiem i jest naszym dokończycielem wiary. I On dba o to, żeby nasza wiara wzrastała. Ale my mamy chodzić w wierze, mamy wchodzić w zaufaniu. Patrzenie na Jezusa również oznacza skupienie się na Jego cierpieniu. Spojrzenie się na to, przez co Chrystus przeszedł. Patrzeć na Jego cierpienie, na Jego śmierć, na Jego zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo. Patrzeć to, o czym mówi trzeci werset 12 rozdziału. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jezus radował się tym, że widział ciebie i mnie, widział nas, widział te wybawienie, te wielkie dzieło i mimo, że szedł na krzyż, on cieszył się tym zwycięstwem. Przeszedł przez cierpienia, przeszedł przez krzyż i to nie było łatwe, ale widać tą motywację Jego serca, Jego miłości do ciebie, do mnie, że On widział te zwycięstwa. Widział to, że zostanie pokonana śmierć, pokonany grzech. Piękne rzeczy. Podsumowując, moi drodzy, bohaterowie wiary, świadkowie wiary z listu do Hebrajczyków żyli, kierowali się tym, co nie widziały, a mimo to trwali w wierze. Nie widzieli, nie oglądali, ale trwali aż do końca. Zaufali Bogu i Jego obietnicom. Dali świadectwo tego, że Bóg mówi prawdę. Wiecie, ja chcę wam dać pewien przykład, żebyście tak na koniec może obrazowo pewno, że zobaczyli. Wiele lat temu, jak pierwszy raz leciałem samolotem, to była pogoda bardzo kiepska. Były chmury, także słońca w ogóle nie było widać. Kiedy samolot wystartował, kiedy wznieśliśmy się do góry, kiedy się przebiliśmy przez chmury, okazało się, że świeci słońce. Wiecie, to było dla mnie takie zdziwienie, że jest słońce. Nawet nie wnikałem w to, jak to tam działa. Zawsze sobie wyobrażałem, że gdzieś tam samolot w chmurach po prostu leci, a te chmury tam jak już są, to już są. Ale się okazuje, że przebija chmury i jest piękne słońce. Świeci słońce. I to mi pokazało, że wiara jest tym, co jakby, że nasze oczy tutaj pewne rzeczy nie widzą. Mamy przesłonięte chmurami. Widzimy chmury i mówimy, nie ma słońca. Ale wiara jest pozwala jakby sięgnąć do miejsca, w którym świeci słońce i zobaczyć te słońce. Doświadczyć tego słońca. I jest czymś niezwykłym, bo autor listu do Hebrajczyków mówi właśnie, że dzięki wierze otrzymali chlubne świadectwo. Czyli z jednej strony mówi, nie, że to nie jest w oglądaniu, że jest pewnością tego, czego nie widzimy, bo nie widzimy, ale pozwala wznieść się przez te chmury i zobaczyć słońce i doświadczyć tego słońca. Doświadczyć w swoim życiu mocy i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tym jest wiara. Żeby tego doświadczyć, żeby nie tylko o tym mówić, żeby nie tylko o tym opowiadać i mieć intelektualny, napakowany rozum tym wszystkim. To nie o to chodzi. Autor listu do Hebrajczyków nie robi tego wszystkiego po to, żeby oni wiedzieli o tym. On chce wzbudzić w nich wiarę, bo widział, że rzeczywiście ich świadectwo życia przeczy wierze. On mówi, wy opuszczacie wspólne zgromadzenia. Macie to w zwyczaju. Wiele rzeczy tam było bardzo złych, ale wiara pozwalała wznieść się i doświadczać mocy tym wszystkim, co Chrystus zrobił, co uczynił. Dlatego, kochani, kończąc, już chcę sobie, wam, nam wszystkim, bo myślę, że to pytania, które powinniśmy sobie zadawać. Czy naprawdę patrzę na Jezusa w codziennych sprawach, w codziennych decyzjach? Czy szukam w Nim siły wśród wyzwań, wśród cierpień, wśród czasami frustracji, wśród innych rzeczy? Czy polegam na sobie, na swoich możliwościach? To jest warto zadać sobie to pytanie. Bo jeżeli szukam w sobie, to znaczy, że nie mam wiary. Że brakuje wiary. Czy wierzę w Boże obietnice? Gdy te wszystkie rzeczy wydają nam się takie bardzo odległe, bardzo nierealne. Czy widzę Jezusa, o tym mówiliśmy 2 tygodnie temu, jako swojego pośrednika i swojego kapłana, do którego mogę przyjść ze swoim grzechem, swoimi problemami, bo wiedzmy o tym, że relacja z Bogiem opiera się na zaufaniu Jezusowi, który jest jedyną drogą do Ojca. Nie ma innej drogi. I teraz ostatnie pytanie, czy moja wiara, moja osobista wiara przekłada się na konkretne czyny? Czy jest tylko teorią? Jest tylko wiedzą, jest tylko tym, o czym wiem. Kochani, wiara nie jest tym, czym wiem, ale jest czynna. O czym dokładnie autor listu do Hebrajczyków stara się powiedzieć i myślę, że bardzo to przemawia, przynajmniej do mnie. Jeżeli nawet powiedziałem to kazanie samemu sobie, to ono do mnie przemawia, dlatego że ono pozwala mi, wiara pozwala mi sięgać do tych wszystkich rzeczy, żeby był uczestnikiem. A myślę, że Bóg chce, żebyśmy byli uczestnikami tego wszystkiego. Bo On to zaplanował, to jest piękny plan Jego. Czy sięgniemy po to? Amen?
Amen.
Amen.